poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Za kilka dni rocznica czerwca 56 i dzisiaj w poznańskich historiach do tego nawiążemy, ale przez pryzmat konkretnych miejsc w Poznaniu. Ze mną jest Marek Rezler, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Od jakiego miejsca powinniśmy tak naprawdę zacząć tą rozmowę o czerwcu?
Takich miejsc w Poznaniu jest kilka. Przede wszystkim oczywiście ulica 28 czerwca 1956 roku, wejście do zakładów Hipolita Cegielskiego i troszeczkę dalej na Wildzie wejście do dawnych zakładów naprawczych taboru kolejowego. To były dwa kluczowe punkty, które były startem słynnego pochodu robotników do centrum miasta.
Te miejsca zmieniły się bardzo, czy zmieniły się minimalnie?
Niewiele. W ogóle na trasie, która wiodła przez pochód robotników 28 czerwca, miejsca, które były związane z tym wydarzeniem, zmieniły się niewiele. Natomiast inny jest charakter, inne wykorzystanie, inna forma oddziaływania. No i oczywiście inne jest przeznaczenie budynków, które były celem Marszu Robotników, czyli Plac Mickiewicza i okolicy.
Niewiele osób pamięta, że tą drogą szli nie tylko robotnicy czerwca 56, ale także ich ojcowie, można powiedzieć, wujkowie, kilka dekad wcześniej.
Tak, jak najbardziej. To było kolejne pokolenie, wsteczne pokolenie oczywiście, czyli ojcowie. Dziadkowie. To był 26 kwietnia 1920 roku, kiedy prawie dokładnie tą samą trasą, którą później szli robotnicy 28 czerwca, przeszli pracownicy warsztatów kolejowych na Wildzie, czyli późniejszego ZNTK, którym nie wypłacono dodatku drożdżeniowego. Dodatku drożdżeniowego, który się jak najbardziej należał, który został wypłacony, a akurat nie im. Robotnicy nie wytrzymali. Ruszył z warsztatów kolejowych pochód do centrum miasta, do ówczesnych władz siedziby Ministerstwa Bojej Dzielnicy Pruskiej w Zamku Cesarskim. To było około 1000 osób, czyli niewiele osób jak na realia 56 roku, ale jednak obiecano im podwyżkę. Ludzie rozeszli się do pracy. Niestety nie doszło do tego. Zebrano się ponownie już w znacznie większej liczbie. No i wówczas policja otworzyła ogień do demonstrujących, zabijając 9 demonstrantów. Zrobiła się z tego nieprawdopodobna awantura. Nastrój w mieście zrobił się straszny z tego powodu. Dodatek oczywiście wypłacono. Poległych pochowano na cmentarzu przy ulicy Wiśniowej. No a pamiątką tego wydarzenia jest tablica, dosyć niepozorna, umieszczona na ścianie Zamku Cesarskiego od strony Alei Niepodległości.
I każdego roku mają tam miejsce w dniu rocznicy uroczystości delegacje składają kwiaty. Pytanie, czy idący wtedy w 20 roku mogli iść też w 56, a może mamy dowody na to, że były takie osoby, które szły i w jednym, i w drugim.
Nikt na tym się nie zastanawiał, nikt nie analizował tej sprawy.
Ale to jest bardzo prawdopodobne.
Możliwe. To jest jak najbardziej możliwe. Chociaż gdyby to byli młodzi, bardzo młodzi ludzie w 1920 roku, w 56 roku już tak byli na granicy emerytury. Także to jest całkiem możliwe, że mogli się ludzie powtórzyć. Ale nikt badań na ten temat nie przeprowadził.
Żądania płacowe także w roku 56, chociaż także inne, dotyczące chociażby wiary, tego, żeby zapoczątkowano jakieś zmiany, żeby ta rzeczywistość wyglądała inaczej niż wtedy w tym siermiężnym, stalinowskim PRL-u. Dwie fazy tego, co się działo. Do godziny 10 zupełnie to inaczej wygląda, mówię o 28 czerwca. Po godzinie 10 sprawy nabierają zupełnie innego rytmu, wszystko przyspiesza i nabiera dramatyzmu.
Tak, rzeczywiście, tutaj pan troszeczkę nawiązał do sprawy rzekomego powstania czerwcowego 1956 roku w Poznaniu. W rzeczywistości protestujący robotnicy rzeczywiście szli do centrum miasta w bardzo spektakularnym pochodzie, bo przecież byli w swoich roboczych ubraniach. Charakterystyczny rytm chodaków, które używali podczas pracy przy warsztacie.
Okuloki.
Tak, rzeczywiście. Także efekt, wrażenie tego pochodu było nieprawdopodobne i do godziny 10 nikt nie myślał o jakiejkolwiek walce, o jakichkolwiek zamieszkach. Ludzie czekali na odpowiedź na postulaty delegacji, która była wysłana dwa dni wcześniej do Warszawy, której dużo obiecywano, ale postulaty nie zostały zrealizowane. No przede wszystkim nikt nie myślał wtedy o walce. Pojęcia powstania pojawiło się dopiero wiele lat później i to właściwie tak od góry w 2006 roku. W Wcześniej pojawiało się to pojęcie w pojedynczych publikacjach, ale nikt tego nie traktował serio. Powtarzam, robotnicy, którzy wtedy demonstrowali, nie mieli zamiaru walczyć. Oni chcieli zademonstrować swoją wolę, swoje zaniepokojenie, swoje zniecierpliwienie. I właśnie do godziny 10 nic się nie działo na Placu Mickiewicza. Zgromadzony tłum ludzi, którzy tam byli, nie był absolutnie zaangażowany w jakiekolwiek nerwowe działania, jakieś niepokoje społeczne. I wyglądało na to, że demonstracja rozejdzie się po kościach. Z kolei władze miejskie, które były w ówczesnym zamku, władze partyjne, dzisiejsze kolegium Martineum, nie były zorientowane w sytuacji o tyle, że nie wiedzieli, jak zareagować. Czekali na decyzję Warszawy. Co postąpić, jak zadziałać. Tej decyzji Warszawy nie było, ale w Warszawie w godzinie 10 zapadła decyzja o stłumieniu demonstracji w Poznaniu siłą. I godzina 10 jest przełomowa zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu. Doszło wtedy w Poznaniu na Placu Mickiewicza do wydarzeń, które całkowicie zmieniły rozwój wypadków. Wjechał w tłum samochód z głośnikiem, z którego zaczęto ogłaszać, że członkowie delegacji, która kiedyś pojechała do Warszawy, zostali aresztowani, co nie było prawdą. Oni sami byli wmieszani w tłum, protestowali, nie dajcie się ogłupić, nie dajcie się omamić. Ludzie już wtedy nie słuchali. Po prostu iskra padła na beczkę prochu.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Najwięcej pamiątek, najwięcej fotografii mamy właśnie z tej scenerii, z tego miejsca, gdzie przyszli robotnicy w pierwszym momencie, czyli plac, okolice zamku i okolic bezpośrednich. Tu jest fotografii najwięcej, ale warto też wspomnieć o innych miejscach. Robotnicy mocno zahaczyli o Jeżyce, szli koło targów.
Jak idziemy tak szlakiem tego pochodu robotników, no to na Wilcie takich miejsc specjalnie nie ma, bo to jest punkt startu zakładu cekielskiego i Zytenteka. Natomiast najwięcej zdjęć, rzeczywiście bardzo często są to zdjęcia wykonywane przez funkcjonariuszy UB, którzy potajemnie fotografowali uczestników demonstracji, jest plac Mickiewicza, najbliższej okolicy. Później, już po godzinie 10, to są zdjęcia wykonywane przy ulicy Młyńskiej, przy wejściu na teren aresztu, dzisiejszego aresztu śledczego, wtedy więzienia. No i oczywiście Jeżyce, konkretnie ulica Kochanowskiego, ulica Dąbrowskiego, rejon Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tam gdzie były maszty radiostacji zagłuszających. No i oczywiście ulica Kochanowskiego, gdzie doszło do szczególnie tragicznych wydarzeń, wypadków. Tam było też najwięcej zdjęć. Z tym, że te miejsca zmieniły się tylko częściowo, bo przebudowany jest oczywiście, przebudowana jest fasada, budynek dawnego Urzędu Bezpieczeństwa, teraz Komendy Policji Państwowej przy ulicy Kochanowskiego. No doszły pomniki naturalnie, które są w okolicy.
Tablice.
Tablice, pomniki oczywiście. Tablica poświęcona Romkowi Strzałkowskiemu, ulica, która została poświęcona temu chłopakowi. Dodatkowo jeszcze są tablice. Jest no przede wszystkim dzisiaj wielki pomnik kroczącej krzyży na placu Adama Mickiewicza, odsłonięty dokładnie w rocznicę wydarzeń 28 czerwca 1981 roku. I to jest centralny punkt wszelkich obchodów pamiętających wydarzenia poznańskiego czerwca.
Powiedzmy, co się mieściło w zamku, co się mieściło na Kochanowskiego, co się mieściło na Młyńskiej. Co jest podobne, co jest zupełnie inne?
No więc jeśli chodzi o instytucje, które się tam znajdowały.
Zamek na początek. Dzisiaj Centrum Kultury, dzisiaj Centrum Kultury Zamek, także inne instytucje kulturalne. Wtedy zupełnie inaczej.
No, przy tym jeszcze Dom Kultury imienia Wojciecha Bogusławskiego, o czym często się zapomina. Natomiast wcześniej, w latach 50., była to siedziba Miejskiej Rady Narodowej, czyli władz miasta. No bo wiadomo, że ratusz już był przeznaczony na muzeum i tam nie można było organizować jakichkolwiek zajęć oficjalnych urzędów.
A obecna siedziba urzędników to nie była brana pod uwagę wtedy?
Nie, absolutnie, w żadnym przypadku. To są już inne czasy, inne warunki, inne realia. Wiadomo, że Kolegium Juridicum obecne, czyli jeszcze do niedawna to była siedziba Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w 1956 roku była tam Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej. I stamtąd między innymi demonstranci później zdobywali uzbrojenie. Więzienie przy ulicy Młyńskiej jest w tej chwili aresztem. Dobudowano tam dodatkowe skrzydło i z ulicy ten areszt, dawny areszt, późniejsze więzienie wygląda zupełnie inaczej niż w 1956 roku, ale trzeba przyznać, że wydarzenia z tamtych lat są tam upamiętnione.
Targi poznańskie. Jeszcze powiedzmy o targach. Funkcja właściwie się nie zmieniła.
Funkcja targów się nie zmieniła wcale. Wtedy, w 1956 roku, targi to był całkiem inny świat. To było spojrzenie na zachód, w inne strony kraju. Pamiętam, że wtedy miałem 8 lat, jak przyjechałem z babcią na targi. Zostałem oprowadzony po targach. Niewiele z tego zapamiętałem, tylko wielki balon z wizerunkiem Stalina, no i ogromny gobelin z kolorowym przedstawieniem Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dla poznaniaków tamtego czasu to było otwarcie na świat i wprowadzenie demonstrantów na ten teren było jakby pokazanie światu, że w tym wspaniałym socjalistycznym świecie nie wszystko się zgadza, nie wszystko wygląda tak, jak oficjalnie się głosi. Chodziło o to, żeby zwrócili ludzie na uwagę na to, co naprawdę dzieje się w Poznaniu, jakie to są naprawdę nastroje. No i później automatycznie dziennikarze zagraniczni, którzy znajdowali się wtedy w Poznaniu, którzy przebywali na targach, natychmiast ruszyli w miasto i zaczęli dokumentować to, czego byli świadkami. Ale wiadomość o tym poszła w świat, natomiast niewiele było ikonografii, niewiele było ilustracji. Przede wszystkim wtedy mniej fotografii robiono, nie było kamer, nie było możliwości rejestrowania cyfrowego obrazu w związku z tym. Najwyżej, jeżeli któryś z tych dziennikarzy zrobił zdjęcie, to po pierwsze był natychmiast wzięty przez Służbę Bezpieczeństwa w obroty. Musiał film oddać, o ile nie aparat. Natomiast uważnie rejestrowano i zapisywano to, co się wtedy działo w mieście. I relacje z tych zapisków poszły później w świat.
W nadchodzącym tygodniu bardzo wiele rozmaitych uroczystości związanych z czerwcem 56 to oczywiście główne obchody 28 czerwca, ale także Gala Stukot tuż przed rocznicą. Te wszystkie wydarzenia będziemy Państwu na naszej antenie, w naszych serwisach informacyjnych oraz innych pasmach programowych prezentować, informować o tym, co się dzieje, bo każdego roku pod koniec czerwca Poznań oddaje hołd robotnikom. Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę o historii, ale też topografii związanej z czerwcem 56. Marek Rezler był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję i kłaniam się.
Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Kłania się Państwu Jacek Butlewski.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.